Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica w audycji Porady Pedagoga Psychologa. Witamy gościa, pana Roberta Pietrasa. Temat, który chcielibyśmy w tym dzisiejszym dniu państwu zaproponować, jest następujący. Oczekiwanie dziecka w rodzinie. Pan Robert Pietras jest ginekologiem, seksuologiem, jest również teologiem, wieloletnim biegłym sądowym w zakresie seksuologii. Panie Robercie, dzisiaj w inny sposób spróbujemy tę audycję poprowadzić. Najpierw zaczniemy od telefonu. Bardzo proszę, żeby pani nam przedstawiła ten problem, który panią bardzo mocno nurtuje.
Dzień dobry, Bożena Zachodniopomorskiego.
Witamy pani Bożena.
Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, tak.
Proszę państwa, jest taki problem. Mam dziecko, moi znajomi też. Dzieci dzisiaj żyją bez ślubu. Dla nas katolików jest to duży problem i dylemat moralny. Ze względu na uczucia do swojego dziecka staramy im się to tłumaczyć, staramy, ale on tak dobrze weźmiemy ślub, a jutro, a za miesiąc, a za pół roku, a coś tam. To nie jest, że ja nieodpowiedzialnie wychowałam swoje dziecko, wydaje mi się, że w miarę odpowiedzialnie. Oni chodzą do kościoła, ale uważam, że jest to problem dzisiejszej naszej młodzieży. Nie tylko moje dziecko, to znaczy nie usprawiedliwiam się, że to tylko ja tak źle wychowałam swoje dziecko, ale widzę, że w innych, u moich koleżanek jest to również, jest to po prostu nagminnie. Niby wszystko jest, niby wszystko i finansowo, i wszystko, i można byłoby to jakoś zalegalizować, ten związek, ale oni, a jeszcze za miesiąc, a za rok. Mało tego, w historii drugi problem jest też równie, że ludzie uciekają od związków ze względu na sprawy finansowe dzisiejsze, a wychowanie dziecka, jeżeli jest na papierze jako samotnej matki, jest o wiele, znaczy jest wygodniejsze, bo wtedy dostanie większe zasiłki, bo to państwo tak bardzo, tak mało pomaga tym ludziom, że rodziny muszą się uciekać do tego, nie zawierać związków małżeńskich, po to tylko, żeby no poradzić sobie finansowo w rodzinie.
Pani
to
Bożeno,
też jest kolejny problem.
Pani Bożeno, właśnie dziękuję pani bardzo. Dwa tematy pani poruszyła. Zgodę i tą niezgodę rodziców i niezgodę rodziców na to, że dzieci żyją w związkach i ci młodzi, którzy tak sobie po prostu to lekceważą. A drugie, sprawę państwa, które wspomaga bardziej
rodzinę patologiczną,
kobietę
normalną,
samotną, tak, niż rodzinę. Pani Bożeno, bardzo pani dziękuję za ten telefon. Spróbuję teraz z panem Robertem Pietrasem odpowiedzieć na ten pani problem. Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem.
To trzeba by jakoś to poszerzyć,
panie
ten
Robercie,
temat,
no właśnie,
bo tu wyszło kilka spraw z tego telefonu. Na przykład sprawa pewnej niedojrzałości, kiedy bardzo dużo statystyki można byłoby tu przytoczyć, jak kilkakrotnie wzrosła liczba wniosków o unieważnienie związków małżeńskich w Kościele, prawda? Ile tych spraw się toczy. To jest taki pewien dowód i powoływanie się na niedojrzałość, braku przygotowania do małżeństwa, o nierozumieniu tego małżeństwa. Ludzie posiadają jakby swoją wizję małżeństwa. Uważają, że miłość upoważnia do współżycia seksualnego, a nie sakramentalny związek małżeński. I ludzie, którzy mają mniejszą wiarę, uważają, że można byłoby żyć ze sobą razem na próbę, pomieszkać, bo później są rozwody, rozwody są kosztowne, poza tym państwo wspiera tą samotnie wychowującą matkę, tak naprawdę już pojawia się kolejne dziecko, a jest zasiłek, ten mężczyzna mieszka na co dzień, jest pełni funkcję ojca i jest autentycznym, biologicznym ojcem, a jednak te zasiłki, pomoc państwa dla takiej rodziny albo niepełnej, albo patologicznej jest większa niż dla rodziny normalnej. I tutaj musi podatnik, ten zwykły ojciec rodziny normalnej, finansować patologię. No to jest do pewnego stopnia też i niesprawiedliwe. Także tu uważam, że tutaj powinna być jakaś reforma, zastanowienie się, tutaj jakieś ciała decyzyjne, ustawodawcze, posłowie powinni się zastanowić, co zrobić w sytuacji, kiedy wspierają wyraźną patologię.
To jest jeden problem, który został w tym telefonie, który wybrzmiał w tym telefonie. Natomiast ja miałabym to, jak gdyby ten pierwszy temat, który poruszyła pani Bożena, dzieci, bo tam był też taka jej troska w tym telefonie, jej troska o to, że przecież ona wychowała.
Tak, nikt nie wątpi właśnie w tą miłość.
Nie? Ona chciała jak najlepiej wychować to dziecko. Ona rozumie, że młodzi się kochają.
No i kocha dalej to dziecko, prawda? I to dziecko bardziej błądzi, tym bardziej to dziecko kocha, jakie ono biedne, bo przecież
zakochane się.
I teraz chce żyć, a ja pragnę szczęścia tego. Rodzice właśnie mają dylemat. Z jednej strony kochają swoje dzieci, z drugiej strony są ludźmi wierzącymi. Chcieliby żyć w zgodzie i z ludźmi, i z Bogiem, ale no my jako katolicy musimy sobie tutaj przypomnieć to podstawowe prawo, że jednak trzeba słuchać ludzi, ale Boga trzeba słuchać bardziej. I tutaj trzeba jasne stanowisko przedstawić swoim dzieciom. Ja nie tylko mam doświadczenie jako seksuolog, czy jako lekarz, ginekolog, kiedy przychodzą młode osoby i przedstawiają podobne sprawy, pracuję też w poradnictwie rodzinnym. Jako ojciec to najbardziej emocjonalnie, powiedzmy, mnie dotyczy i mam 6 dzieci, a więc prawie wszystkie dzieci są już dorosłe i przede mną też podobne sprawy stały, jak tej pani, która przed chwilą dzwoniła. I jak ja sobie poradziłem? Ja powiedziałem po prostu swoje stanowisko, jakie jest. Wiem, że w jaki sposób narażam się i jest tu lęk o utratę miłości własnego dziecka, ale to nic bardziej, bym powiedział, błędnego. Dziecko jeszcze nabiera większej miłości i zaufania, kiedy my potrafimy wyartykułować to, co myślimy, trzymając się tych przykazań Bożych. Zyskujemy w oczach dziecka, a nie tracimy. Niektórzy boją się powiedzieć te kilka słów prawdy, bo boją się o zagrożoną miłość dziecka, która zresztą i tak odejdzie, bo kiedy się połączy ze swoim partnerem, ze swoim mężem, żoną, odejdą z domu, ale oni tej miłości nigdy nie utracą, jeżeli my będziemy potrafili powiedzieć kilka słów prawdy.
Pan tutaj też mówi dwie różne rzeczy. Partnerka i mąż, żona. No przecież to chyba trzeba jakoś rozgraniczyć. Jak to zrobić? Bo czy my w rodzinie, jeżeli dorosłe nasze dzieci decydują się na coś, to co my mamy mówić? Partner, partnerka twój, czy...
Narzeczony. Kiedyś mówiono narzeczony. Tak trzeba było mówić. To jest twój przyszły mąż, przyszła żona. Ale wiemy z tego telefonu tutaj, że powiedzmy jest jakiś związek, który już trwa dłuższy czas i oni nie mogą siebie nazywać mężem i żoną.
To są dzieci, tak?
To są dzieci, które mają już swoje lata, są dorośli i nie chcą wybrać sakramentalnego związku.
Czyli tak, żyją jak mąż z żoną.
Są
dzieci.
Zamieszkują, rodzice dość często wspierają to, przyjmują ich pod własny dach, co uważam, że jest, no mówię wprost, muszę to powiedzieć, to jest fatalny błąd. Nie można dopuścić, żeby rodzice godzili się na przyjęcie przyszłego zięcia czy przyszłej synowej do własnego domu pod własny dach i żeby na próbę oni mogli mieszkać, a i tak kiedyś się pobiorą. Uważam, że to jest występek, jest to grzeszne, jest to wbrew przykazaniom, bo my współuczestniczymy w tym momencie w tym grzechu tych młodych ludzi. Można powiedzieć tak, my wam pomożemy, oczywiście tobie synowi pomożemy, ale ty możesz mieć dzisiaj taką narzeczoną, innym za rok, za dwa możesz mieć inną, a ta osoba kiedyś na ulicy nie będzie nas poznawać w ogóle, że spędziła ileś tam miesięcy czy lat pod naszym dachem. Są takie matki naiwne, czasami piorą oczywiście tutaj rzeczy, bieliznę i poddają pod nos jedzenie i wydają na kształcenie tego przyszłego zięcia czy przyszłej synowej, a później to się rozpada wszystko, bo się musi rozpaść, bo to nie jest jakby oparte na dobrych fundamentach. Dobre fundamenty to jest właśnie oparte na Bogu, na przykazaniach, na pewnej wierze, na dekalogu. A jeżeli to jest sprzeczne, nie może złe drzewo rodzić dobrych owoców. Złe drzewo rodzi złe owoce.
No tak, ale mówimy temat dzisiejszy, oczekiwanie dziecka w rodzinie. Czyli nie możemy mówić, że to jest rodzina.
Nie, to ja uważam, że to jest dalej rodzina. Wprawdzie oczywiście to jest...
Pan mówi, że oni się mogą rozstać, rozpaść, gdzieś tam każdy pójdzie w swoją stronę.
Ja myślę o tej rodzinie innej, o tej rodzinie, kiedy jest dziecko, są rodzice i ich dziecko ma dylemat, czy zawrzeć związek sakramentalny małżeński z dorosłym dzieckiem z inną osobą. I dalej to jest rodzina. Czy ta osoba zostanie się członkiem rodziny?
Najpierw rozliczamy siebie, tak? Rodziców.
Najpierw rodziców,
rozliczamy siebie. I teraz patrzymy na tych młodych, którzy chcą być ze sobą i żyją bez związku. To co, nie biorą odpowiedzialności za siebie, mężczyzna za kobietę, kobieta za to, co będzie z mężczyzną czy z dziećmi. Jak to, no bo to jest dylemat, bo widzę, że to jest rzeczywiście sytuacja bardzo trudna dla wielu katolickich rodzin.
Ta sytuacja dotyczy, tak, milionów polskich katolickich,
Tak uważam.
Miliony polskich katolickich rodzin, kiedy pod jednym dachem mieszkają młodzi, bo nie mają mieszkania, bo mają trudną sytuację, bez związku sakramentalnego. Jaka jest wtedy trwałość rodziny? Tu trzeba właśnie wszystko uporządkować. Uważam, że to jest najważniejsza rzecz. Solidarność matki i ojca, jednakowe stanowisko wobec tych młodych, nie że tata zezwala, a mama nie zezwala, ale odwrotnie. Gdzie jeden jest dobrym rodzicem, drugi złym, nie muszą tutaj się trzymać razem. Jednakowe stanowisko postawić przed młodymi.
Chociaż wejdę pan w słowo, tak. Czyli najpierw my dorośli, rodzice, musimy się jakoś umocnić nawzajem.
Integracja.
Tak?
Musi być integracja małżonków, dorosłych. Przedstawić stanowisko, że nasze jest takie, my was dalej kochamy, w przyszłości może będziecie małżeństwem, może nie, my nie wiemy tego. Nasze stanowisko, że nie będziecie mieszkać razem z nami, dopóki nie zawrzecie tego związku małżeńskiego. I tylko wszyscy zyskują. I w oczach Boga, i w oczach własnych.
Czyli najpierw odwaga rodziców, tak?
Tak, odwaga rodziców.
Dorosłych dzieci.
Powiedzieć prawdę, co sądzimy, a nie męka, bać się, spowiadać się z tego, że tak powiem, kłopotać się w każdym momencie, a problem jest dalej nierozwiązany. To trzeba rozwiązać, ten problem. Albo mieszkacie osobno, prawda, do czasu, kiedy nie zawrzecie tego związku małżeńskiego, a my nie będziemy was, nie jesteśmy jakimś przytuliskiem, żeby kolejnego narzeczonego swojej córki pod dostój
wpuszczać. Proponuje pan taką radykalną decyzję, tak?
Tak, radykalną decyzję i jedyną możliwą. No, nie sądzę, żeby mogło być inaczej. No.
Ale widać
nasz
tego
dom,
telefonu...
Nasz rodziny dom nie jest hotelem dla kolegów, przyjaciółek naszego syna czy naszej córki. No po prostu tak trzeba podejść do sprawy. Możecie tu się spotykać, jest godzina 22, czy jakaś tam określona, on wychodzi, czy ona wychodzi, gość wychodzi z naszego domu, prawda?
Gość.
Albo jeżeli nawet gość nocuje, no to w innym pomieszczeniu, ale nie śpią w jednym łóżku, oczywiście.
Pewnych
zasad, oczywiście, no to trzeba to jasno powiedzieć, trzeba się zdobyć na tą odwagę. Jeszcze raz przypomina ta główna zasada, jaka nam przyświeca, to jest słuchamy ludzi, kochamy ludzi, ale Boga kochamy bardziej.
No dobrze, ale my teraz mówimy o oczekiwaniu dziecka w rodzinie, bo taki jest temat główny.
No tak się zaczęło od tego telefonu, więc dlatego jakby ten telefon ukierunkował nasze myślenie o tym dziecku i o trosce. Nie akurat o to dziecko, które ma się pojawić
u
bezpłodnych małżeństw, tylko akurat o dziecko, które już jest i też nam przysparza dużo kłopotów, bo mówimy małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko, duży kłopot. I rzeczywiście duże dziecko, tak jest, życie pokazuje, i rzeczywiście jest dla nam przysparza więcej problemów.
No dobrze, ale panie Robercie, teraz ten sam problem... poszerzony o to, że już narodziło się dziecko. Młodzi jakoś tam mieszkali, pozwoliliśmy na to do pewnego momentu. Pojawia się...
Wnuczek, tak? Albo wnuczek.
Tak, dziecko. I nadal pozwalamy tym młodym, no teraz to już zupełnie mamy powody do tego, żeby pozwolić tym młodym
mieszkać. No tak, bo jesteśmy jakby rodziną już, tak? Bo nasza krew już płynie w tym nowym wnuczku, to już jakby jest połączenie. Oni dalej nie mają tego związku sakramentalnego,
nie mieliśmy odwagi wcześniej zareagować. Tak?
A teraz to tym bardziej już wcześniej wyrzucimy.
A może gdzieś mieszkali osobno, może gdzieś mieszkali osobno, a teraz
no,
jest dziecko, jest problem.
No ale błędy się nawarstwiają, no to jest konsekwencja. Właśnie to jest konsekwencja tego, że nie potrafiliśmy na czas zająć prawidłowego stanowiska. I teraz ten problem się pogłębia. I teraz jest jedno dziecko przychodzi na świat, później drugie dziecko, my się czujemy w obowiązku pomocy i tak dalej i ich problemy są naszymi kłopotami, a jeżeli między nimi jest źle, to w jaki sposób my bierzemy odpowiedzialność za to? Bo my nie potrafiliśmy nigdy sprawy postawić na ostrzu noża, powiedzieć tak albo tak. tylko po prostu brnęliśmy w to, w tym złu, które zrodziło się w naszym domem, w nas i w naszym domu i pod naszym dachem. I jakby bierzemy teraz owoce, spijamy tych własnych błędów.
A teraz pytanie do Pana jako seksuologa i osoby, która w poradniach rodzinnych pracuje. Czy to takie współżycie młodych ludzi bez sakramentu, czy ma jakieś potem odzwierciedlenie w seksualności dziecka, w seksualności małego dziecka? Czy to można o czymś takim mówić, czy to nie ma problemu, że dziecko wychowuje się w rodzinie sakramentalnej, a w rodzinie, czy jest jakiś taki problem zauważony, czy nikt tego jeszcze nie badał, nie zauważył tego?
To znaczy jest taka sytuacja, kiedy jest dziecko, pojawia się w normalnej rodzinie, jest ojciec biologiczny i matka biologiczna i wtedy jest naturalne tabu, czyli taki zakaz, czyn zabroniony, kontakty seksualne z własnym dzieckiem. To jest prawo naturalne, ono jest i u zwierząt, i u ludzi, ale jeżeli to jest rodzina, powiedzmy, kiedy zmieniają się partnerzy seksualni, kiedy ta nie jest trwała rodzina, nie jest sakramentalna, tylko są liczne rozwody i w międzyczasie pojawiają się dzieci z różnymi partnerami seksualnymi, to wielu tych potencjalnie partnerów seksualnych wybiera sobie spośród dzieci partnera kolejnego. I dlatego dochodzi często do nadużyć seksualnych, molestowania, kazirodztwa w takich rodzinach, kiedy są to rodziny, gdzie nie ma biologicznego ojca, tylko jest biologiczna matka albo kilkoro dzieci z różnych związków. I wtedy ten konkubent, dla niego dorastające dziewczynki dość często są partnerkami seksualnymi, dochodzi do nadużyć seksualnych. Jeśli to ma odzwierciedlenie w sprawach przed sądem o molestowanie, o kazirodztwo, o gwałty, kiedy ci konkubenci stanowią grupę właśnie tych przestępców seksualnych, dużo większą niż biologiczni ojcowie.
To jest
znana tak sprawa, to jest udowodnione i to sądy prowadzą taką statystykę.
Panie Robercie, a teraz jeszcze jedno moje pytanie. Jeżeli rodzina jest taka scalona, jeżeli rodzina jest związana z sakramentem małżeńskim, czy rzeczywiście to dziecko wychowywane w rodzinie, gdzie jest mama i tata, jest dzieckiem silniejszym, mocniejszym emocjonalnie, czy mniej problemów w nim jest? Bo ma Pan doświadczenie poprzez badanie tych osób, które zostały skazane za przestępstwa wobec dzieci. Czy też były jakieś, czy są Panu znane jakieś powody, dla których te osoby stały się przestępcami, ponieważ rodzina była, nie była scalona, nie było wartości takich, które cementowały tę rodzinę?
No, rzeczywiście tak jest. Jeśli chodzi o całą patologię w seksuologii, to właściwie tam jest brak obecności ojca, słaba rodzina, złe związki, złe relacje między matką a ojcem, brak jednoznacznego stylu wychowania, nieobecność właśnie tego ojca, jakieś i później albo to jest kompensacja matki, bo jeśli tego ojca nie ma w sensie fizycznym, albo on w sensie fizycznym jest, ale gdzieś jest myślami nieobecny uczuciowo z tymi dziećmi, to oczywiście naturalna jest kompensacja matki i ta nadopiekuńcza matka plus brak obecności ojca fizyczna lub, jak powiedziałem, tego typu psychologiczna, doprowadza do powstania wielu dewiacji, wielu patologii, zboczeń seksualnych. No właściwie jeśli chodzi o homoseksualistów, transseksualistów, to tam wszędzie brak jest tej obecności ojca. Czyli jakby rodzina rozbita, rodzina niepełna i to jest właściwie prawidłowość.
Czyli tak.
Cała psychoterapia właśnie na tym polega, żeby później cofnąć się do tego i te relacje zabliźnić, bo one są cały czas świeże.
Czyli z tego wynika, że jeżeli młodzi od samego początku wiedzą, że rodzice nie zgadzają się, tak, na to, żeby mieszkali w ich domu, czy nawet poza ich domem razem, te dorosłe dzieci nasze, to jest szansa na to, że nasze wnuki będą wychowywały się w zdrowych rodzinach, można tak to powiedzieć, bo wtedy ten związek nie rozpadnie się, bo jeżeli oni już będą małżeństwem, to będą gdzieś trzymali, coś ich będzie trzymało takiego mocniejszego, że nie powiedzą sobie, dobrze, teraz już nie ty, no to będzie ktoś inny, ty już mi się nie podobasz już, mimo że
no, oczywiście,
dziecko.
Że ktoś powie, no to jest tylko zwykły papier, ale ja to tłumaczę.
O właśnie, tym młodym, to, no, dziękuję panu za to
ludziom.
Słowo.
Tak, to jest, dla nich to tylko zwykłe zaświadczenie. No, skoro to jest tylko zwykłe zaświadczenie, to podpisz to zaświadczenie. Skoro mówisz, że kochasz, to podsuń to zaświadczenie, że kochasz swojemu temu partnerowi. On będzie już teraz w tym momencie twoim mężem. Jeżeli cię prawdziwie kocha, to on to podpisze. A jeżeli on ma jakieś wątpliwości, to znaczy, że cię nie kocha. No bo co to jest dla człowieka kochającego podpisać jakiś tam papier? No to podpisz ten jakiś tam papier i będziesz wtedy żył w związku małżeńskim. Więc jeżeli tego nie potrafisz zrobić z jakichś to powodów, to wiadomo, że taki związek już na początku źle rokuje. Bo jeżeli już na początku waszej znajomości czy wspólnego pożycia, wspólnego zamieszkania już nie chcesz się zgodzić na prosty gest, jakim jest podpisanie zaświadczenia o tym, że z tobą będę i będę cię kochał, no to znaczy, że już to bardzo źle rokuje. I takie małżeństwa, czy takie związki niesakramentalne, one się rozpadają. Zaś związki sakramentalne, które zostały zawarte w jakimś majestacie i prawa, i w majestacie wesela, i ślubu, i wesela. No i tam jest oczywiście silna wiara pomocy Jezusa Chrystusa, który jest opiekunem tej rodziny. No to oczywiście to prawdopodobieństwo jest o wiele mniejsze i rzeczywiście statystyki to pokazują, że rodziny katolickie o wiele rzadziej się rozwodzą jak rodziny niekatolickie. No tak to jest. No i innego tłumaczenia nie ma.
Czy można w takim razie, wracając do telefonu pani Bożeny, czy można powiedzieć, żeby te osoby, rodzice dorosłych dzieci, żeby stawali odważnie wobec problemu, który...
Tak, w prawdzie, żeby stawał wobec Boga, wobec miłości do Boga i wobec miłości do swoich dzieci i odważnie wyznały wiarę, czyli credo, wierzę w to, co Boże powiedziałeś, że tak jest i ja to przekazuję tylko, bez względu na konsekwencje, a konsekwencje nie są złe, bo dziecko wcale nie odejdzie od nas, nie porzuci nas, nie przestanie nas kochać, że ja mu powiem kilka słów prawdy. Ono będzie nam wdzięczne. Wymagający rodzice są bardziej kochani przez dzieci jak niewymagający, no więc zapamiętajmy to.
Panie Robercie, bardzo dziękuję za ten dzisiejszy temat, za tę wypowiedź pana. Myślę, że wielu z nas, wielu rodziców dorosłych dzieci, którzy mają podobne problemy, bo pan mówił o takiej dużej liczbie, że nawet tutaj ja byłam zadziwiona, że rzeczywiście musimy zacząć odważnie z tymi naszymi dziećmi dorosłymi, które wchodzą w ten wiek zakładania rodzin, żebyśmy odważnie o nich mówili.
Jasno określić swoje stanowisko, tak.
I określali nasze stanowisko.
Jak ze wszystkim zresztą w życiu.
I mówić, na to pozwolimy, na to
tak,
nie pozwolimy.
Oczywiście. Tak jest nasze stanowisko. Tak jesteśmy ukształtowani i tak byśmy chcieli, żebyście wy kiedyś chowali swoje dzieci, a nasze wnuki.
Przypominam państwu, w audycji porady pedagoga, psychologa gościem był pan Robert Pietras, ginekolog, seksuolog, teolog, wieloletni biegły sądowy z zakresu seksuologii. Dziękuję bardzo, panie
Dziękuję
Robercie.
Bardzo, z panem Bogiem.